Koncepcji tego, czym jest chrzest wodny, jest kilka różnych. Więc żeby nie być, nie wiem, zwolennikiem kilku teorii, które często sobie zaprzeczają, albo powiedzieć, że do końca nie wiem, będziemy go studiować, żeby wiedzieć tyle, co mówi Słowo Boże. A jeśli Słowo Boże czegoś nie mówi, to my tego wiedzieć nie musimy i już nie musimy nawet tym się martwić. I w związku z tym przestudiowaliśmy fragmenty ze Starego Testamentu, które co mówią?
O obmywaniach.
O obmywaniach.
Tak. Mówią o obmywaniach.
O obmywaniach
w ramach?
Starego prawa mojżeszowego.
W ramach prawa mojżeszowego, tak. Żeby zobaczyć, co Biblia w ogóle mówi o obmywaniach, o zanurzeniu. Tak? Czy jest to temat obcy dla Izraelitów, prawda? Bo potem przyszedł Jan i głosił chrzest opamiętania, tak?
Tak.
I teraz pytanie, czy Izraelici w ogóle rozumieli, co to znaczy? Czy oni mieli jakiś... Czy dla nich zanurzenie w wodzie, czy obmycie wodą było czymś w ogóle abstrakcyjnym, czy...
Nie,
czy nie, właśnie. Dlatego co przestudiowaliśmy? Przypomnijmy sobie to, co już przestudiowaliśmy. Co zanotowaliście i co zapamiętaliście z poprzedniego studium?
Najwięcej to było obmywanie arcykapłanów i kapłanów w zakresie służby pańskiej.
Lub osób, tak, które służą, proszę się tak.
I jaki był cel i skutek tych, tych obmywań?
Po to, by złożyć ofiarę zgodnie z nakazem pańskim. Bo tylko wtedy Pan wybaczał.
I w ogóle, by móc służyć Panu tak, jak on chce, trzeba było dokonywać tego obmywań. No i obmyć się z brudu, z krwi, czy tam zanieczyszczeń.
Na celu przywrócić cielesną czystość.
No i aby nie umarli,
to zapamiętałam, że
no tak, i według ramach tego, co Pan powiedział.
Słucham?
Według tych ram, które Bóg ustalał.
Tak. Tak. Według tych ram, które ustalał Bóg. Mhm. Okej. Okay. I teraz przestudiowaliśmy jeszcze co? Osobę trędowatą.
Tak.
I co się dowiedzieliśmy o osobie trędowatej? O obmywaniach.
To była cała procedura tego, tego tak. Obmywania. Siódmego dnia.
Czy najpierw miała się obmyć dwa razy wodą.
Tak, tak.
Tak. Poza obmyciem wodą, co jeszcze musiała zrobić?
Ogolić włosy wszystko.
Tak, potem co jeszcze?
Do kapłania? Wybrać wszystkie szaty. Mogła wejść do obozu, ale nie do swojego domu. A dopiero później, gdy ciało obmyje w wodzie,
siódmego dnia ponownie zgolić włosy, wyprać.
Co towarzyszyło obmywaniu?
Składanie ofiar.
Ofiary.
Składanie ofiar.
I ofiary pokutne.
Tak. Składanie ofiar.
I też ważne było to, że oczyszczenie z trądu było cudem.
Tak, to Bóg mógł tylko uzdrowić z trądu. Tylko Bóg mógł uzdrowić z trądu. Więc obmywania tam miały swoje źródło gdzie? Informacje o obmywaniach, o ofiarach w prawie mojżeszowym.
Tak. Tak.
Czyli było to wszystko prawo Boże, które miało być przez Izraelitów wypełnione, tak?
Tak, tak.
Ponieważ osoba trędowata była inaczej nazwana nieczystą. Prawda? I nie mogła być w społeczności Izraela. I kiedy, kiedy zostawała uzdrowiona, to już była czysta od trądu, natomiast musiała po prostu wypełnić szereg procedur, łącznie z ofiarami pokutnymi za grzech, ponieważ taka osoba nie mogła uczestniczyć w życiu społeczności, kiedy były święta żydowskie, ona nie mogła wstępować do świątyni, to jednocześnie było nieposłuszeństwem Bogu. Więc kiedy ona została uzdrowiona, musiała za to wszystko złożyć ofiarę. Obmyć się wodą, tak, bo to też była część całej procedury, rytuały, które Bóg nakazał i mogła wtedy wejść do obozu. Okej. Więc mieliście przestudiować jakie fragmenty? Z trzeciej Mojżeszowej, tak? 17 rozdział, 10, 16, 22, 8. Przestudiowaliście?
Tak.
Tak? Tak. Okej. Czy chcecie to jeszcze omówić, czy... Omówimy sobie to, dobra? A jak macie ponotowane, to tylko sprawdzimy, czy wszyscy mają to samo. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział. Jeszcze co jest bardzo ważne. Co miało miejsce? Obmywanie czy kąpiel, zanurzanie?
Obmywanie.
Najczęściej obmywanie. Obmywanie. Tak. Miały miejsce. No, w miejscu najświętszym, w miejscu świętym, tam gdzie była, tam gdzie kapłan miał się umyć, tam wanny nie było. Więc nie można mówić o jakimkolwiek tam zanurzeniu się w czymkolwiek. Kapłan się obmywał wodą. Tylko taka była tam możliwość, ponieważ nie czytano żadnych tam takich miejscach, w których by można było się zanurzyć, wykąpać. Rzeka tam nie płynęła, także to technicznie również było tak zrobione, żeby kapłani i ludzie mogli to w każdych warunkach wykonać. Bo nie zawsze Żydzi byli przy bieżącej wodzie, prawda? Przy jakiejś głębokiej rzece, my to mamy inny trochę tutaj, ale tam, gdzie oni byli, to nie wszędzie było tak sobie full rzek, nie? Był dostęp do wody, tak, ale nie zawsze można było z tego skorzystać w taki sposób, jak nam się to wyobraża. Nikt nie miał tam łazienek, także to było tak ważne, zachowanie higieny, czystości, dlatego, że Bóg nawet zawarł to w prawie swoim dla Żydów, żeby po prostu oni byli, odróżniali się od pozostałych ludów, tak? Zresztą tutaj będziemy zaraz sobie czytać, pewnie przeczytaliście. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 10-16. Jeśli ktoś by mógł przeczytać, to bardzo proszę.
A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywał jakokolwiek krew. Zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu krew i wytracę go spośród jego ludu. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze. Gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich. Nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Każdy, kto z synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających pośród nich upoluje zwierzę albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. W niej ono tkwi. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich. Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. I każdy, kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, wybierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. Jeżeli nie wybierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę.
Okej. Czyli widzimy tutaj, że Bóg zakazuje jedzenia krwi. Z jakiego powodu? Bo krew na co jest przeznaczona?
Jest życie na ofiarę.
Tak, dlatego że
na
ofiarę.
Do użytku na ołtarzu.
Tak, bo krew jest przebłaganiem za grzechy. Dlatego życie jest we krwi, bo będzie żył ten, komu Bóg wybaczy.
Krew dokonuje przebłagania za
krew dokonuje życie. Przebłagania, dlatego życie wszystkiego jest we krwi.
To znaczy kawałek tylko wersetu tego.
Tak, co mi się nie podoba któryś?
Nie, oni całego nie biorą fragmentu, tylko... że życie ciała jest we krwi, nie, że...
Ale mamy tutaj dalej również fragment, który mówi, że człowiek, który by jadł padlinę lub zwierzę rozszarpane, czyli martwe, czy to tubylec, czy obcy przybysz, co ma zrobić?
Musi się oczyścić.
No właśnie to się
musi się obmyć.
Wybierze swoje szaty i obmyje się wodą.
Wybierze szaty i obmyje się wodą.
I co? Będzie czysty?
Nieczysty do wieczora.
Będzie nieczysty dalej do wieczora.
A potem tak? będzie czysty.
A potem będzie czysty. Więc zauważmy jedną rzecz. Dlaczego trzeba było składać ofiary i obmywać się wodą?
Dlaczego? Żeby oczyścić się.
Tak, żeby oczyścić się. Ale czy jeśli ktoś się obmył, tak, wodą i złożył ofiary, był czysty? Według jakiego...
No nie był.
Według jakiego przepisu był czysty? Kto go uznawał za czystego?
Bóg. Czyszczy.
Więc zauważcie, że to, że ten człowiek stawał się czysty, to Bóg uznawał go za czystego. Dlaczego? Tak jak powiedzieliśmy sobie tydzień wcześniej. Dlatego, że zrobił wszystko według Bożej woli, bo Bóg kazał się obmyć, tak? Bóg kazał złożyć ofiary i jeśli ta osoba zrobiła to zgodnie z tymi procedurami, które powiedział Bóg, to Bóg uznawał taką osobę za czystą. I zauważcie, że dokładnie tutaj jest tak samo napisane, że kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, wypierze swoje szaty, obmyje je wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. Jeżeli nie wypierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę. Winę jaką?
Śmierć.
Za niedochowanie Bożego nakazu. Tak? Jak macie zapisane tutaj? Jak zapisaliście? Co zanotowaliście? Iwonka, co zanotowałaś?
W czym?
No właśnie, trzecia Mojżeszowa 17, 10, 16.
Myśmy to z suchem siedzieli.
Tak? No i powiedz mi, co zanotowałaś?
Zanoszenie to tam tak jak było, że to dotyczy tubylca, szybysza, który jadł padlinę, lub zwierzę rozszarpane i miał wtedy wyprzeć szaty i obmyć się wodą i był nieczysty do wieczora.
Tak. I powód, dlaczego?
Aby nie ściągnął na siebie winy? No, że tak powiedział Pan.
Żeby wypełnić nakaz Pański. Żeby być posłuszny Bogu.
Tak, ponieważ zauważcie 17.1, co mówi. To jest cała przemowa.
Przemówił Pan do Mojżesza.
Tymi słowy, powiedz dla Arona i do jego synów i do wszystkich synów izraelskich. Oto, co nakazał Pan. Czyli teraz, Bóg nie wyjaśnia ponad to, co jest w słowie, tak, dlaczego każe się obmywać, tylko wyjaśnia tyle, co wyjaśnia. Ktoś jest nieczysty i ma się obmyć wodą, bo dotykał mięsa nieczystego. Dotykał padliny, tak? I ma się obmyć wodą. I ma obmyć szaty swoje wodą, bo dotykał tego. A to jest nieczyste. Więc ma się obmyć i do wieczora będzie nieczysty. Dlaczego? Bo wieczorem zaczynał się kolejny...
Dzień.
Kolejny dzień, tak. Kolejna doba się zaczynała. Tak? Prawda? Więc dlatego miał to zrobić, bo stawał się nieczysty z powodu tego czynu, że jadł padlinę lub mięso rozszarpane, żeby nie poniósł swojej nieprawości. Chodzi o to, żeby nie poniósł konsekwencji swojego nieposłuszeństwa. Tak? Bo to się wtedy wiązało nie dość, że z obmyciem, to jeszcze ze złożeniem ofiar, ponieważ ten człowiek był nieposłuszny, więc musiał złożyć ofiarę za grzech. Tutaj Bóg mówi, tylko się obmyjesz.
A skoro zgrzeszył, to ofiara musi.
Tak, tutaj Bóg mówi, tylko się obmyjesz. Więc i żeby co? Wykonać nakaz Pana, bo Pan tak nakazał. Chodziło o to, żeby Izraelici zwyczajnie odróżniali się od innych narodów i żeby byli, higieniczny tryb życia prowadzili. Żeby ustrzec ich przed konsekwencjami niehigienicznego trybu życia.
Czyli
chorobami zwyczajnie, tak? To też jest bardzo ważne, dlatego że Bóg w swoim prawie przewidział również to. To nie było tylko, wiecie, nakaz, kto wypełni, to będzie żył, ale to było prawo państwowe, to było prawo karne, to było prawo, które mówiło, jak ludzie mają funkcjonować między sobą, ale również prawo, które tyczyło funkcjonowania ze względu na zdrowotne rzeczy. Tak? To jest też bardzo ważne.
Bardzo dopiero ważne. Późno zaczęli myć ręce.
I zobaczcie 22.8. 22.8.
Nie będziesz jadł padliny ani mięsa ze zwierzęcia rozszarpanego, bo przez nie stałby się nieczysty. Miał mięso.
Widzicie, dlaczego miał się obmyć? Bo mięso było nieczyste i on jadł te nieczyste mięso i stawał się nieczysty. Więc popatrzcie, on mięso jadł do środka, a miał się na zewnątrz obmyć wodą. Tak? Tylko z zewnątrz. No bo jeżeli dotknął tego mięsa, dotknął go, to musiał się umyć. Ale co? Nie pisze, żeby się obmywał w środku. Ale stawał się nieczysty przez to, że jadł to mięso. Więc Bóg nie kazał mu przepłukiwać gardła, ani robić czyszczenia żołądka, tak?
Nie, tylko o co? Miał nie jeść.
Miał nie jeść tego, ale jeśli zjadł, bo tu czytamy, że miał nie jeść. Bo jakby nie jadł, to by się nie musiał obmywać. A jeśli zjadł, to stawał się nieczysty, czyli był problem. Bo po pierwsze okazał nieposłuszeństwo Bogu, tak? Więc Bóg miał na to sposób.
Tak, musiał się. Okazałeś nieposłuszeństwo, to do wieczora jesteś nieczysty, z nikim nie
Romek, mówi, tak, no to jak miskę, raczej witamy. No witaj
się, Romku. Tak.
Więc musiał przynajmniej się obmyć, tak? Żeby być oczyszczony. Bóg dał rozwiązanie po prostu, nie? Gdyby się taka sytuacja zdarzyła. Więc to jest bardzo ważne, że Bóg mówi, żeby nie jeść.
Jedli oni nieczyste. Wcześniej czytaliśmy.
No przecież czytaliśmy.
Skoro są zalecenia, co zrobić, to znaczy, że pewnie tam ktoś tak myślał.
Więc czytamy, że jeśli ktoś by zjadł padlinę albo mięso rozszarpane, to miał się obmyć, tak? Tak czytamy?
To też dotyczy Izraelitów.
No tak,
tak. Tak. A dalej jest napisane, żeby nie jedli tego.
Tu bylec w Izraelu to kto? To Izraelita.
Tu bylec.
Pierwszy
przybysz, słuchajcie. Wszyscy, którzy chcieli przebywać w społeczności Izraela, musieli zachować
prawo
mojżeszowe. Bo taki człowiek nie mógł się ostać pośród Izraela. Jeżeli ktoś się decydował być z Izraelitami, a jeżeli ktoś się decydował być włączonym do narodu, to musiał się obrzezać, tak? I wszystko robić tak, jak życie. Tak jak rodowici Izraelici. Natomiast chodziło o to, że ci, którzy tam przebywają, że mają zachować te same zasady. Higieny i sposobu życia, który Bóg nakazał Izraelitom, a nie no, to do widzenia.
Czyli bylec i obcy przybysz, czyli ten był tak. Na to, czy był Izraelitą, czy nie, ale był w tym.
Tak,
w
tej społeczności.
Ktoś, kto na przykład przyjechał tutaj z różnych powodów.
Dokładnie, tak?
Zauważyliśmy, że to konkretnie chyba Arona i jego synu dotyczy.
Nie tylko, dlatego...
Nie, dalej jest napisane, tu bylec i obcy przybysz. Ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie spożywać i tak dalej.
Tutaj w 22 dotyczy to kapłanów. Tam dotyczy wszystkich. Tutaj dotyczy to kapłanów. Tutaj dotyczy to kapłanów w 22.
No ale... Wszystkich dotyczyło. To akurat było skierowane do kapłanów, ale generalnie do wszystkich.
Wszyscy mieli się oczyszczać, natomiast kapłani, tutaj jest o kapłanach. Dobrze Iwonka mówi, to jest o kapłanach. Mają nie jeść mięsa ani padliny, bo Pan ich uświęca. Bo Pan ich uświęca, zobaczcie. 9 werset. 22 rozdziału. Dlatego, że nieczysty nie mógł pełnić służby. Nie mógł pełnić służby Bożej. Więc widzimy, że te obmywania były po to, żeby Bóg mógł uznać tą osobę za czystą. I znowu mamy to, co Bóg decydował, co miało być, tak? Okej. Czy widzicie jakiś nowy element, jeżeli chodzi o oczyszczenie, czy potwierdza się Wam to, co było wcześniej? Czy powody są te same, czy nowe?
Posłuszeństwo
Bogu. Posłuszeństwo Bogu, tak? I w wyniku zanieczyszczenia się, zanieczyszczenia, które określało też prawo Boże, tak? Bóg określał, kto jest czysty, a kto jest nieczysty. I ta osoba, która według prawa została uznana za nieczystą, musiała się poddać procedurze prawnej, tak? Bo jeżeli Bóg w prawie swoim nie powiedział o czymś, że coś jest nieczyste i ktoś jest nieczysty, ten człowiek nie musiał się obmywać. Więc tak samo jak określenie nieczystości i oczyszczenie się było zawarte w prawie Bożym, Mojżeszowym. Ok. Zobaczcie trzeci rozdział, następny fragment. Trzeci rozdział, piętnasty rozdział. Trzecia Mojżeszowa, piętnasty rozdział. Tak. Trzecia Mojżeszowa, 15 rozdział, 6, 11 werset.
6, 11 i 19. A kto siądzie na sprzęcie, na którym siedział mający wyciek, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Każdy, kogo się dotknie mający wyciek, a nie opłukał swój krąg wodą, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie 7 dni w swojej nieczystości. Każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora.
Więc tak. Kogo to dotyczy?
Zwykłych ludzi.
Zwykłych ludzi, Izraelitów. Tak. I dotyczy jakiej nieczystości? Cielesnej nieczystości. Tu nie ma nic związanego z duchowymi rzeczami. Czystość cielesna. Nieczystość cielesna. W wyniku bądź choroby, bądź normalnej
przypadłości
fizjologii, tak? Wynikająca z fizjologii, bądź z choroby jakiejś. Więc mamy do czynienia z nieczystością cielesną, zanieczyszczeniem cielesnym. Tak? Bóg uznał to za nieczystość, że to jest nieczystość. I teraz dotyczy to tych osób, które w świetle prawa mojżeszowego zostały uznane za nieczyste. Tak? I teraz, czy dotyczyło to tylko tych osób?
Nie, tylko osób.
Zobaczcie, że to nie było tak, że tylko ta osoba była nieczysta. Nie. Problem polegał na tym, że Bóg uznał, że osoby, które się ich dotkną, bądź dotkną się rzeczy, do których dotykali ci ludzie, też będą nieczyści. Czyli ich nieczystość, jak gdyby, była problemem dla ludzi, którzy nie byli nieczyści. Ale stawali się nieczyści, tak? Więc teraz, jaki był cel oczyszczenia się tych ludzi? Bo mieli się co zrobić? Złożyć ofiary, tak? No patrzcie, 15 rozdział.
Nie, też ofiary złożyć.
W przypadku
szóstym wersecie jest napisane, że ten, którym
w 14 jest.
Ale nie, w szóstym wersecie jest odnośnie tego, że osoba, która usiądzie na sprzęcie, na którym siedziała wcześniej osoba mająca wyciek, to wypierze swoje szaty i obmyje się wodą.
Tak.
I będzie nieczysta do wieczora.
Tak.
I tak samo w 11 wersecie, to co czytaliśmy, że osoba dotknięta przez mającą wyciek i nie opłucze swoich rąk, to wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysta do wieczora.
No zobaczysz, natomiast sama osoba, do której kobieta leżała z okresem sama osoba, która tutaj miała ten wyciek, czy tutaj kobieta, która miała upływ krwi, ale nie dotyczyło chyba to zwykłej miesiączki, tylko.
No to też dłużej, ale ogólnie wcześniej.
Tylko te osoby musiały składać jeszcze ofiary.
Dokładnie. Czyli widzicie, wiązało się to albo z samym obmyciem, albo z obmyciem połączonym ze złożeniem ofiar. Dlaczego? Bo tylko wtedy Bóg uznawał za czystego. Ale najpierw musiało to ta nieczystość ustąpić. I teraz przypominacie sobie kobietę, która miała krwawienie od ilu lat? 12 lat.
Nie mogła dotknąć.
Słuchajcie, nie dość, że nie mogła nikogo dotknąć,
to nikt
jej nie chciał dotykać.
Czyli była jakby włączona ze społeczności.
Gdzie nie usiądziesz, to rozumiecie problem, z jakim ta kobieta miała 12 lat i wydała wszystkie pieniądze i nic jej nie pomogło. Ona była totalnie zdesperowana. Teraz jeśli to przestudiowaliśmy, patrzcie, ten fragment tylko, to możemy sobie wyobrazić problem tej kobiety, która się dotknęła Jezusa. I jaki ona miała problem z dotknięciem Jezusa, skoro miała świadomość, że On będzie nieczysty, jak ona go dotknie.
Ale nie myślała o tym, żeby dotknąć Jego, tylko kraju szaty.
Kraju Jego szaty. Rozumiecie?
Ciekawe, że...
Zobaczcie, jaki to był problem. Więc widzimy, że obmywanie wodą miało, miało również miejsce, kiedy osoba zostawała uznana za nieczystą z powodu nieczystości fizycznej, tak? I osoba, która dotykała się tej osoby, brudu sprzętów, też zostawała uznana fizycznie za nieczystą. Dlaczego? Bo dotknęła się coś, co było zanieczyszczone przez osobę, która jest nieczysta. I te osoby musiały się poddać obmyciu. I teraz zobaczcie, co jest ważne. 15 rozdział, 31, 33 werset. Może niech ktoś przeczyta.
Tak ochraniajcie synów izraelskich od ich nieczystości, aby nie pomarli z powodu swojej nieczystości przez to, że zanieczyszczają przybytek mój, który jest pośród nich. Takie jest prawo dotyczące tego, który ma wyciek i tego, z którego wypływa nasienie, przez co staje się nieczysty, oraz kobiety w czasie jej nieczystości miesięcznej i osoby mającej wypływy, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, a także mężczyzny, który obcuje z nieczystą.
Więc teraz powód? Aby co? Nie pomarli? Z powodu swojej
nieczystości.
Dlaczego?
Zanieczyszczają bo nie przybytek mój, dokładnie. Jest pośród niego.
Bo zanieczyszczają, bo Bóg był pośród nich. Wy jesteście moim ludem, a ja będę pośród was. Więc mieli prowadzić życie nie tylko czyste moralnie, ale również czyste fizycznie. Cieleśnie mieli być czyści. Dobra, słuchajcie, czyli mamy w tej chwili kolejny fragment przeanalizowany ze względu na obmycie. Więc widzimy, że kapłani obmywali się przed składaniem ofiar, po składaniu ofiar. Każda osoba, która według prawa mojżeszowego została uznana za nieczystą, miała składać ofiary i obmywać się wodą, prać swoje ubranie, tak, żeby została przez Boga uznana za czystą. Często ta ich nieczystość nie ustępowała tylko po tym, że się umyli. Tak? Ale Bóg uznawał ich za czystych przez to, że zachowali wszystkie procedury. I chronił ich od chorób. Tak? Chronił ich od śmierci, ponieważ byli mu posłuszni, więc nie karał ich śmiercią za nieposłuszeństwo. Tak? Nie ponosili konsekwencji swojego nieposłuszeństwa. Dlaczego? Dlatego, że zachowali posłuszeństwo w przepisach Bożych. Więc widzimy, że obmywania te wodą miały jakie miejsce one zajmowały? Czym one były?
No, czymś ważnym bardzo. Wypełnieniem nakazu.
Okazaniem posłuszeństwa.
Okazaniem posłuszeństwa i zachowaniem fizycznej, cielesnej czystości również. Bo byli uznani cieleśnie za nieczystych. Bóg uznawał człowieka, który jadł padlinę, cieleśnie za nieczystych. On raz, że zgrzeszył, przez to był też nieposłuszny Bogu, nieczysty, ale on był cieleśnie nieczysty. Bo za nieczystość, jak gdyby duchową, miał złożyć ofiary. Tak? A z nieczystości cielesnej miał się wodą umyć. No bo jak mógł Bóg mu grzech wybaczyć? No nie wodą, tylko ofiarę miał złożyć. Tak?
Czyli krew musiała być przełamana.
Natomiast jeżeli fizyczna nieczystość, to musiał się umyć wodą. Obmyć się wodą. I wtedy, bez względu na to, co się dalej działo, Bóg uznawał taką osobę za czystą. Widać to w tekście?
Tak.
Widać? Teraz dobrze, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego fragmentu. Druga kronik. Królik czy królewska?
Królewska.
Królewska. Piąty rozdział. To już mieliśmy nawet. Studiowaliśmy wcześniej tą historię, to już teraz będziemy tacy mądrzejsi trochę. Druga królewska, piąty rozdział. I mamy tutaj historię z uzdrowieniem Namana. Ja mam pytanie, czy wy jak studiowaliście, to notowaliście coś u siebie?
Nie, nie notowałam.
Kto notował? Ela, notowałaś trochę? Jak studiowałaś to?
Teraz?
Nie, wtedy, jak tak.
Coś pewnie.
A kiedy byśmy studiowali ten?
Ale to kiedyś. Jak dawno to było?
Nie, między ostatnim wtorkiem do dziś. Ja wam to zadałem, żebyście przeczytali. Czy robiliście notatki?
Nie robiliśmy.
O to mi chodzi. Może niewyraźnie powiedziałem. Bo ostatni wtorek ja mówiłem, żebyście
przeczytali
to. I czy wy robiliście notatki? Czy tylko przeczytaliście i przeanalizowaliście? Widzisz. No i o to mi się rozchodziło.
No, proszę bardzo. Odnośnie Naamana. Elizeusz poprzez posłańca kazał mu obyć się w Jordanie 7 razy. Kwestia dotyczyła Naamana, dowódcy wojsk Aranu, który był chory na trąd. I w efekcie było uzdrowienie z trądu, to jedna rzecz, a druga rzecz to Naaman uznał Boga Izraela za prawdziwego i jedynie jemu miał składać ofiarę w tej formie.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie to, słuchajcie. Naaman był chory na trąd i Bóg powiedział, żeby się przez Elizeusza, żeby się poszedł obmyć w rzece Jordan. On miał się zanurzyć w rzece Jordan. I nie woda go uzdrowiła, ale Bóg go uzdrowił. Dlaczego?
Dlatego, że on sam mówi o tym, że to Boża rzecz.
Bo okazał posłuszeństwo. Bo zrobił to, co polecił mu Boży prorok. Czyli Bóg uzdrowił go, bo okazał posłuszeństwo. Natomiast miał się obmyć w Jordanie.
7 razy.
7 razy. Czy dostrzegacie tu podobieństwo z obmyciem się trędowatego, który był z Izraela, miał być uzdrowiony? Czy nie? Zastanówcie się. Ile miał razy się obmyć w Jordanie?
7.
A jaka była procedura? A jaka była procedura
przy trędowatym?
Tak, ale czy podstawową różnicę widzicie? Kto miał się obmyć? Zdrowy czy chory?
No chory.
Tam miał się obmyć kto? Zdrowy? Widzicie różnicę, czy widzicie, że to jest kompletnie co innego?
No inaczej.
Więc nie można powiedzieć, że Naaman Syryjczyk zachował procedury, które miały być dla trędowatego w Izraelu. Bo kompletnie to nie miało z tym nic wspólnego. Nic. Bo tam się obmywał zdrowy, tu chory. Tam była inna procedura, były ofiary, a tu wystarczyło zanurzyć się, był zdrowy i wrócił do siebie. On nigdzie nie jest napisane, że został w Izraelu. On tylko miał być wierny Bogu Izraela i dlatego więcej już powiedział, że nie będzie dla bogów pogańskich oddawał czci. Czyli zobaczcie, po pierwsze, jest inna sytuacja, ponieważ ten człowiek jest chory i ma się zanurzyć, żeby Bóg go uzdrowił, czyli ma pokazać swoje posłuszeństwo. Bóg wiedział, co mówi przez Elizeusza. Dlaczego? Bo on mówi, moje rzeki są lepsze. Co to za rzeka? Tu u mnie lepszych rzek nie ma? I nie chciał, ale potem się zdecydował. I dlatego właśnie, że okazał posłuszeństwo, że spokorniał, jego serce zostało skruszone, Bóg wspaniałomyślnie uzdrowił go z trądu. Dlaczego? Żeby potwierdzić, że jest Boży prorok w Izraelu. Bo gdyby Bóg nie wysłuchał, no to w takim razie Elizeusz by się okazał fałszywym prorokiem. A Bóg kolejny raz potwierdził, że Elizeusz to mój człowiek. Czyli szukając tutaj zbieżności, tak naprawdę trzeba by było robić to na siłę, bo to kompletnie na wejściu już mamy problem.
Tylko
ponieważ
wiesz,
tu się tak, i on się zanurzył w Jordanie. Dlaczego? Bo on miał swoje rzeki, on tu przyszedł, Bóg widział jego serce i dlatego taka decyzja. Więc widzimy, że Naaman się miał zanurzyć w Jordanie. Tak? 7 razy. Natomiast nie ma tutaj podobieństwa, ponieważ mówimy o dwóch różnych ludziach. Tam o zdrowym, tu o chorym. On się nie oczyszczał, żeby wejść do zgromadzenia, tak? Nie składał ofiar za swoje grzechy, tylko poszedł się obmył i wszystko. Zanurzył się. I Bóg go uzdrowił.
To było po prostu uzdrowienie.
Tak. Uzdrowienie, bo okazał posłuszeństwo. Więc mamy podobne, jak gdyby, że tu zanurzenie, tu woda, tu trąd, ale okoliczności i sytuacja jest kompletnie odmienna i niepodobna w niczym. Zbieżności to, że trąd i woda nie dają nam prawa, żeby dopatrywać się tutaj jakiegoś podobieństwa, że to chodziło o obmywania rytualne. A może macie inne zdanie? A na Skype'ie? Może inne zdanie macie na ten temat? Też studiowaliście ten fragment przecież. Akurat z Iwonką wynotowaliśmy tak jak prawisz, Wojtek mówi.
Jak prawisz.
No to dobrze, że wy tak samo wynotowaliście. Znaczy, że nie tak z kosmosu mówię. No.
Prawisz, odprawisz.
Tak jak prawisz. No tak po staropolsku.
No tak prawisz.
Dobrze, słuchajcie, to idźmy ostatni fragment. Jeremiasza. Jeremiasza 2,22. Takie słowa w 22 wersecie. Może przeczytajmy sobie. Od 16 może przeczytajmy sobie cały fragment, bo to taki fragment bardzo, bardzo taki znamienny, pokazujący postawę Judejczyków wobec Boga. Może od 16 albo od 14. Może od 14 niech ktoś przeczyta.
Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustyni. Jego miasta są spalone, tak że nikt tam nie mieszka. Nawet mieszkańcy Mefisu i Dafne ostrzegą ci czubek twojej głowy. Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga? A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Każą Cię Twoja złość, zmaga Cię Twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga. I nie ma u Ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmogący Pan Zastępów. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc: nie chcę być niewolnicą. Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. A przecież to ja zasadziłem Cię jako szlachetną winorość, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorość dziką. Choćbyś nawet obmyła się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama Twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmogący Pan.
Dalej.
Jak możesz mówić: nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam. Spójrz na swoje postępowanie w dolinie. Zważ, co uczyniłaś, młoda, chyża, wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu niebohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdą ją w jej miesiącu. Mhm.
Czyli tak. I wcześniej jeszcze przeczytam Wam ten fragment tutaj. Bóg mówi tak, od 10 wersetu jeszcze. Udajcie się więc na wyspy Cytyjskie i spójrzcie. Poślijcie go do Kedarczyków, dobrze uważajcie i przypatrzcie się. Czy stało się coś podobnego, czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zmienił moją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się niebiosa nad tym. Zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czyli mówi, nawet pogańskie narody nie zrobiły czegoś takiego. Miały bogów, którzy bogami nie są, ale byli im wierni. A wy macie żywego Boga i nie okazaliście się mu wierni. I dalej pisze co, że postępujecie według własnych porządliwości, tak? Pokazane jest takim metafora na nierząd, tak? W tym, że Izraelici, Judejczycy w tym wypadku, mieszkańcy Judy, są Bogu nieposłuszni. Zdradzają Go, oddając cześć innym Bogom. I teraz Bóg mówi co? Że za takie przewinienie jest kara, trzeba pokutować, tak? Trzeba odpowiednio postępować, trzeba złożyć ofiary. A tutaj mówi coś takiego, zobaczcie, w tym 22 wersecie.
Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama Twojej winy będzie wyraźna przede mną.
Czyli o czym tutaj, słuchajcie, Bóg mówi w tym kontekście? Czy to jest, co oni robią, to jest nieczystość fizyczna?
Nie,
to jest tylko nieczystość
duchowa. Nic nie dadzą.
Tak. Tu obmywania nic nie dadzą, mówi. Nic, mycie się nic nie da. Możecie się obmywać, ale to nic nie da.
I tu nawet nie wodą, a ługiem i mydłem.
Jeżeli znaczyło to, co teraz znaczy, to nie wiem.
Łuk to kwas.
Tak, bardzo silny
kwas. Łuk to robiony z takim mydłem.
Taki silny.
Tak.
Kiedyś znaczy, jakoś
mydło
gotowano.
Się robi na bazie ługu.
Tak.
I ono potrzebuje kilku tygodni, żeby dojrzało i nie parzyło rąk.
A to jest taki silny.
Zrobiony, żeby nie...
Chodzi tylko o to, że tutaj nic nie pomoże.
Jakiekolwiek mycie,
obmywania, cokolwiek, nic nie pomoże, bo tu jest wina wewnątrz. Tak? Czyli z grzechu nic nie pomoże, nic nie obmyje. Tak? Ani wtedy, ani dziś. Więc dlatego widzimy, że jeżeli Bóg mówił o nieczystości, to zawsze obmywania wody, kiedy wiązały się z grzechem, nieposłuszeństwem Bogu, tak, to były połączone ze składaniem ofiar. I to Bóg uznał, że w tym a tym momencie, w tej a w tej sytuacji należy złożyć ofiarę, a w tej wystarczy się obmyć i być, jesteś nieczysty do wieczora, czy od razu jesteś czysty i możesz wejść do społeczności. Bo różne były sytuacje i okoliczności. I Bóg, nadając prawo mojżeszowe, wszystko bardzo precyzyjnie określił. Tam nie było braków. Tam nie było jakichś defektów w tym prawie. Ono było idealne na ten czas, na te warunki i dla tego narodu. I spełniało wszystkie swoje kryteria, pod które zostało ustanowione. Bóg wszystko precyzyjnie pomyślał. Tylko, że oni mieli dołożyć wszelkich starań, a nie starać się je ominąć kolejnymi procedurami, co też zrobili po wielu latach. Tak?
Nawet nie po specjalnie wielu.
Także ważne jest, żeby tutaj zobaczyć, że cielesny brud można obmyć wodą, preparatem jakimś, tak? Natomiast jeśli ktoś jest nieposłuszny Bogu, popełnił grzech, to tego się wodą obmyć nie da. I Bóg to mówi do Izraela, którzy mieli cały system ofiarniczy, tak? Brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną. Ja nie uznam cię za czystą. Dlatego, że to Bóg zawsze uznawał za czystego bądź nieczystego. I to jest klucz, słuchajcie. To jest klucz. W tym momencie to jest taka oś, że Bóg w takiej sytuacji uznawał cię za czystego, a w takiej nie. Więc wodne obmycia wodą były jednym z elementem wszystkich procedur, które Izraelita, posłuszny Bogu, miał zrobić, żeby być pojednanym z Bogiem, żeby być czystym przed Bogiem. I wiązało się to nie tylko ze sprawami duchowymi, ale i cielesnymi. Bo Bóg bardzo poważnie patrzył na czystość cielesną. Jest nawet taki jeden fragment w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian, przeczytajmy sobie, żeby pokazać, że dzisiaj Bogu też zależy, może w innej formie, na czystości cielesnej, natomiast zależy Mu również, żebyśmy może nie tyle byli czyści, umyci zawsze, bo to się różnie zdarza, natomiast chodzi o ciało nasze, które jest świątynią Ducha Świętego, tak? I teraz zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, mówi tak, od 15 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego się człowiek dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwo dopuszcza, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Więc w tym kontekście również Nowy Testament, również nauczanie apostolskie mówi o czystości cielesnej. I wszetecznica, czy wszetecznik, to jest osoba, która współżyje seksualnie poza małżeństwem. To nie musi być pójście do domu publicznego, jak niektórzy uważają. Nieważne, kto to będzie. To nieważne, kto to będzie.
W 13 wersecie jest napisane, ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana.
Dla Pana.
A Pan dla ciała.
Więc widzicie, grzechy w sferze seksualnej są przeciwko ciału. Tak? Więc Bogu zależy na tym, żeby nasze ciała były czyste? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tylko już nie chodzi o mycie się z brudu, tak? Ale chodzi o właśnie czystość w sensie duchową, ale tu chodzi o czystość fizyczną, ale chodzi o to, żeby nie łączyć się w grzesznych związkach seksualnych. Tu chodzi o czystość seksualną, ona dalej jest bardzo ważna. To się nie zmieniło akurat. Zawsze Bóg patrzył bardzo poważnie na czystość seksualną. Zawsze. Od początku. Już od Edenu powiedział. Połączy się z żoną i będą jednym ciałem. Co Bóg złączył, człowiek nikt nie rozłączy. Dlatego ważne, żeby zobaczyć, że mamy tu do czynienia z całym systemem prawnym, który był nadany dla Żydów i on miał za zadanie zadbać o ich czystość cielesną i duchową, tak? Żeby byli pojednani z Panem. Więc te obmywania nie były przypadkowe, nie miały jakiegoś bardzo, bardzo głębokiego sensu duchowego. Przynajmniej nic nie czytamy o tym, ale widzimy, że przekładały się one na czystość cielesną, która dla Boga była bardzo ważna wtedy. I Bóg wymagał, żeby Izraelici zachowywali również czystość cielesną. Ale jeżeli chodziło o nieczystość duchową, to tam były co? Ofiary składane. Przeczytajmy jeszcze Psalm 51. Ten ostatni fragment. 51. 4:9. To znany psalm. Może od pierwszego przeczytajmy do 9.
Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w swoim sądzie. Oto urodziłam się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.
Co tu mamy?
Dawid prosi o mycie z winy Boga, ale duchowej, z winy duchowej i cielesnej też.
Czyli Dawid zgrzeszył, tak?
Tak.
I z czego prosi, żeby Bóg go obmył? Wodą obmył go? Nie. O czym Dawid mówi tutaj?
Że zupełnie, obmył mnie zupełnie z winy mojej. Oczyść mnie z grzechu mego.
Tak? A dalej mówi co? 9.
Pokrop mnie hizopem.
Pamiętacie, kiedy się kropiło hizopem? Studiowaliśmy.
Może była tam raz taka...
19 rozdział, jak się brało wodę z popiołem z jałowicy,
hizop
i się kropiło. Dlaczego? Żeby usprawiedliwić z grzechu.
Tak, było.
Oczyszczająca z grzechu była to ofiara. Ale Dawid co mówi? Że do kapłana mówi, nie, ty mnie, Panie, oczyś. Ty mnie oczyś, ty mnie pokrop. Bo Dawid miał świadomość jednej rzeczy. Zobaczcie, że jeśli Bóg go nie usprawiedliwi, to żadne ofiary nie pomogą. Dlatego, że nie ofiara sama w sobie usprawiedliwiała, ale Bóg usprawiedliwiał, kiedy ona była złożona zgodnie z Jego wolą. I w odpowiedniej postawie serca. I Dawid pokutuje i prosi, żeby Pan go obmył. Czyli z grzechu kto może obmyć? Woda?
Bóg.
Zawsze Pan. Pan musi usprawiedliwić i mówi, wtedy będę czystszy niż...
Śnieg
będę czystszy. I nie chodzi o cielesną nieczystość, ale chodzi o duchową nieczystość. O grzech. Bo Dawid zasługiwał na śmierć. Razem z Batszebą. Zasługiwali na śmierć. Ponieważ prawo mojżeszowe wyraźnie mówi, o co w takiej sytuacji się robi.
kapsu założył jeszcze w dodatek praktycznie.
Zabił człowieka, żeby nie wyszło na jaw. Więc nie dość, że morderstwo z premedytacją, zamach na człowieka został utknuty, spisek, to tutaj jeszcze było cudzołóstwo. Tak. Zasługiwał na śmierć. I tylko dlatego, że Bóg się nad nim zmiłował, że go usprawiedliwił, to on dalej mógł żyć. Więc co jest bardzo ważne, słuchajcie, zobaczcie, że żadne obmywania nie są w stanie oczyścić z grzechu. Nie są w stanie oczyścić duchowo człowieka. Jeszcze raz otwórzmy list do Hebrajczyków. Teraz otwórzmy list do Hebrajczyków na 9 rozdziale. I przeczytajmy sobie 9 rozdział od 11 do 14. Jeszcze raz.
Chrystus, który się zjawił jako kapłan lub przyszły, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
Mamy ofiarę ze zwierząt, obmycie przez pokropienie wodą oczyszczenia, tak? Potem mamy obmycie się w wodzie jeszcze tego człowieka. Tu mamy oczyszczenie z grzechu. One przywracały cielesną czystość. Ale nie mogły zmienić czego? Wnętrza człowieka. Dlatego obmywania, zauważcie, i ofiary ze zwierząt były elementem całego prawa i procedur zachowania czystości przed Bogiem i bycia w Nim pojednanym. Ale to wiązało się z tym, że byłeś pojednany, za chwilę przestawałeś. Byłeś, przestałeś. I na okrągło. Dlaczego? Bo, jak mówi list do Hebrajczyków, one tylko przypominały o twojej grzeszności te ofiary. Raz do roku za cały lud była składana ofiara w dzień pojednania i one co roku przypominały, że mamy za co przepraszać. I ciągle jesteśmy winni. Ciągle, no bo jeżeli by nie było potrzeby składać, no to już za to jest usprawiedliwienie. Więc zobaczcie, że to wszystko Bóg ustanowił i obmywania są nierozerwalnie związane z tym systemem oczyszczenia doraźnym, takim ciągłym. One są nierozerwalnie związane. To jest element. Nie można tego sobie zabrać, wziąć, zrobić z tego coś oddzielnie, czy z ofiar coś oddzielnie, to wszystko razem gra. Nie można było się nie obmyć, złożyć ofiary, albo obmyć się i nie złożyć ofiary, jak Bóg kazał jedno i drugie. Nie. Musiałeś dokładnie tak, jak powiedział to Bóg. I tyle w tekście znajdujemy. Nie znalazłem żadnych metafor na te obmywania. Żeby Biblia robiła wykład na temat, że te obmywania to duchowo coś jeszcze oznaczają. Można sobie różne rzeczy interpretować tutaj oczywiście, ale na własną odpowiedzialność. Bo można szukać jakichś głębszych myśli, prawda? Jakichś takich takich bardzo głębokich, duchowych jeszcze nauk, nazwijmy to. Natomiast ja nigdzie w tekście nie znalazłem, żeby te rzeczy, które Bóg kazał zrobić, znaczyły coś więcej niż przejaw posłuszeństwa i wypełniania prawa, które Bóg powiedział, macie wypełnić i wtedy ja wam będę błogosławił. To był nierozerwalny element. Nie wiem, jak to widzicie, ale starałem się, żebyśmy przestudiowali ten fragment, te wszystkie fragmenty, żeby zobaczyć, że one stanowią element całości. całego pięknie grającego prawa mojżeszowego, którego nie można dzielić, nie można psuć, nie można nic z nim robić, bo ono jest idealne, precyzyjne i wszystko w sobie gra. System ofiarniczy, system obmywań, przepisy moralne, przepisy współżycia między ludźmi. Wszystko ze sobą było związane, ponieważ jeśli ktoś zrobił coś nie tak, no to miał od razu odskocznię, musiał ofiarę złożyć. Albo musiał zadośćuczynienie zrobić. Czyli to się wszystko wiązało. Nie można było nic zrobić z pominięciem kapłanów. Nie można nic było robić z pominięciem ofiar. Wszystko było bardzo precyzyjnie ze sobą związane. Również obmywanie. Bo tak jak mieli zachowywać duchową czystość, tak mieli również zachowywać cielesną czystość. Nie mogli nie zachować cielesnej czystości, a zachować duchową, bo automatycznie stawali się nieposłuszni Bogu. Więc gdyby nie zachowywali cielesnej czystości, nie mogliby być czyści duchowo, bo prawo mówiło, że jesteś nieposłuszny Bogu. Nie dało się tak po prostu. Cielesna czystość była elementem posłuszeństwa duchowego. To się wszystko zazębiało ze sobą. I teraz pytanie, czy dostrzegacie te prawidłowości? Czy widzicie to wszystko? Bo to pięknie pokazuje, jak precyzyjne jest Boże prawo nadane na Synaju. Jak ono jest takie super, no. Nic ująć, nic dodać. Dlatego Paweł nie na próżno napisał, że to jest doskonały zakon. Że to wszystko jest bez braków, a braki wynikają nie z tego, że prawo jest złe, a z tego, że ludzie nie potrafią tego jak trzeba wypełnić.
Są nakazy, zakazy konkretne. Są co zrobić, jeżeli.
Wyjścia z problemu są. Po to system ofiarniczy. Obmywań tych wszystkich. Dlaczego? Bo Bóg wymagał, żeby oni byli oddzieleni od innych. Wybrany naród, kapłaństwo, którym będzie przykładem dla innych ludzi. I również system ten obmywań ten sam cel miał. Przynajmniej tak, jak to teraz widać. Żeby co? Żeby się nie narazili Panu. Żeby wypełniali przepisy, żeby nie pomarli, żeby nie zbezcześcili przybytku, tak? Żeby ofiary zostały przyjęte przez Pana. To wszystko miało cel. Jeżeli by byli w tym nieposłuszni obmywaniach, kapłan by nie mógł przebłagać za grzechy ludu. Ktoś by był nieczysty. Inni ludzie by przez to cierpieli. Zaraz się pojawiają grzechy, tak? Nieposłuszeństwo Bogu. Nie dało się. Więc możemy podsumować teraz już do końca, jakie wnioski zapisaliśmy. Przypomnijcie, jakie wnioski w tamtym tygodniu zapisaliśmy.
Że te obmywania miały przywrócić czystość ciała, gdy ktoś był nieczysty, albo dotknął się czegoś, co Bóg uzna za nieczyste. Napisaliśmy, że powrót do łci opływania miały konkretny sposób dla różnych osób, tak napisałam. W skrócie.
Kto jeszcze?
Inaczej, ktoś tam inaczej.
No to kto jeszcze ma jeszcze jakieś wnioski? Czyli były to czynności, po których Bóg kazał się obmywać, tak?
Tak.
Wszystko. Wiązały się one ze służbą kapłańską, wiązały się one z życiem codziennym, wiązały się one z osobami, które chorowały lub dotykały chorych, tak? Wiązały się z osobami po uzdrowieniu, jak na przykład trędowaty. Widzimy sytuację Namana Syryjczyka, tego dowódcy wojska Aramu, dobrze mówię? Nie pamiętam, Aramu chyba. On miał się zanurzyć w wodzie, ale nie w ramach prawa mojżeszowego. Nie w ramach oczyszczenia, że tego, który miał się poddać trędowaty po uzdrowieniu. To nie ma z tym nic wspólnego. Historia jest odrębna. On po pierwsze nie był Izraelitą, po drugie, był chory, jak się zanurzał, po to, żeby zostać uzdrowiony. Tak? Więc sytuacja Namana Syryjczyka to jest jedyna sytuacja, w której czytamy wyraźnie, że on się miał zanurzyć w Jordanie 7 razy. Zanurzyć. Nie polać, a zanurzyć w Jordanie. Czy woda oczyszcza z grzechu? Nie pokazał się kapłanowi, nie złożył ofiary. Dokładnie tak, Ewa, ponieważ on nie był Żydem. Nie można. Dlatego ważne jest, żeby zobaczyć, że to są odrębne sytuacje i zbieżność tego, że to był trąd i woda, nie uprawniają nas do tego, żeby tutaj coś w ramach prawa mojżeszowego. Dokładnie tak, tak. Także mamy te same zdanie tutaj akurat. Więc czy woda oczyszcza z grzechu i niemoralności? Nieczystości moralnej?
Nie. Żadne umywanie nie zostanie oczyścić od tego z grzechu.
Przywraca cielesną czystość przy jednoczesnym czym? Składaniu ofiar ze zwierząt albo procedury obmycia wodą oczyszczenia zmieszanej z popiołem z czerwonej jałowicy. Czyli one przywracały człowiekowi cielesną czystość, tak? Bóg wybaczał te grzechy, tak? Uznawał tą osobę za posłuszną w tym momencie i znowu ona miała relację z Bogiem do następnego razu. I potem od nowa, i od nowa, i od nowa. Ale była niezbędne to były przepisy, bo na podstawie ich Bóg uznawał za sprawiedliwego, za usprawiedliwionego. Bóg określa, od kiedy człowiek będzie czysty. Często dopiero wieczorem. Tak, dobry wniosek. Bóg określał, kiedy ten człowiek miał być czysty. Czy od razu, czy później, czy od wieczora. Bo często było tak, że jeżeli to było dzień, to on do wieczora, bo wieczorem kolejna doba się zaczynała. Jak gdyby on od nowej doby już był czysty. Ale do końca dnia, bo dzień był... U nas jest dzień drugą częścią. Pierwszą częścią, tak? O 12 się zaczyna doba. U Żydów zaczynała się o 6, czyli noc była, doba się zaczynała wieczorem i nocą, a kończyła się znowu wieczorem. Więc on do wieczora był nieczysty, bo od wieczora nowa doba się zaczynała.
Ale tak samo to Bóg określa, co w ogóle jest czyste, a co nieczyste.
Tak, Bóg określał, co jest czyste, a co jest nieczyste, dokładnie. Czyli oczyszczenie następowało w ramach tego samego prawa, które określało, z czego się należy oczyścić, a z czego nie. Co jest grzechem, a co nim nie jest.
Jakby człowiek po ciemku nie szedł.
I Żydzi mieli to spisane, wszystko, żeby mogli to sobie przypominać i mieli to stosować. Wiele z tych przepisów nie powtarza się już w prawie Nowego Przymierza absolutnie. Tak? Nie czytamy nigdzie w nauczaniu apostolskim, żeby to dalej trzeba było przestrzegać. Natomiast pozostaje właśnie ten standard świętości Bożej, który zawiera się w tamtym prawie, tak? I w nowym. Natomiast wielu przepisów próżno szukać. A wiele się pojawia. W kwestii zabijania, uczciwości, kradzieży, miłości, szacunku. Nieczystości fizycznej w sensie cudzołóstwa seksualnej pojawiają się tutaj też. Dlaczego? Bo to są przepisy, które były zanim jeszcze prawo mojżeszowe powstało. Tak. Ale prawo mojżeszowe to nie jest kawałek, a to jest wszystko. Ono pięknie gra. Natomiast Boży standard świętości się zawiera tak samo od początku, jak i w prawie mojżeszowym, jak i w prawie Nowego Przymierza. Ale to jest tylko element prawa mojżeszowego. Bóg się nie zmienia. Natomiast on nadał prawo mojżeszowe dla Żydów. Cały system obmywań, ofiar, to wszystko było nadane i miał to przestrzegać każdy Żyd, aby co? Aby było mu to poczytane za sprawiedliwość. Aby było, on miał to wykonywać, aby było mu to poczytane za sprawiedliwość. Jeszcze co możemy powiedzieć? Że Bóg po dokonaniu przez Izraelitę bądź tubylca, bądź przychodnia, no ale wiadomo, że on jak gdyby akceptował te przepisy, czyli Bóg po dokonaniu przez Izraelitę czynności oczyszczających uznawał go za czystego. To jest bardzo ważne. Dlaczego on to miał zrobić? No bo dzięki temu Bóg uznawał go za czystego. I w wielu wypadkach nieczystość cielesna wymagała również złożenia ofiary za grzech, jeśli się wiązało to z nieposłuszeństwem, tak? Bo jeżeli ktoś przypadkiem czegoś tam dotknął, to on miał się tylko obmyć, tak? Mógł nie wiedzieć, ale stawał się nieczysty. Ale jeśli ktoś sam świadomie, tak, no to wtedy musiał jeszcze ofiary złożyć. Więc to się często wiązało ze złożeniem ofiar. I od czego miało ustrzec jeszcze Izraelitów? Obmywanie? Od chorób. I od tego, od gniewu Pana, ponieważ Pan był święty wśród nich, a oni mieli zachować również czystość cielesną. Czy macie jeszcze jakieś wnioski? Bo ja wam podałem, ale czy wy macie jeszcze jakieś wnioski? Odnośnie obmywań. Na manę sobie omówiliśmy. Widzimy różnicę. Także mówię, jeśli są jakieś, nie wiem, nie znalazłem metafor na obmywania. Nie znalazłem metafor, które by w Biblii mówiły, że te obmywania symbolizowały coś. Tego nie znalazłem, więc nie podaję wam takich informacji, bo ich zwyczajnie nie znalazłem w Biblii. Oczywiście można je znaleźć w tradycji, w książkach, owszem, tam znajdziecie. Natomiast ja w Biblii tego nie znalazłem. Natomiast no, z uporem maniaka uważam, że wszystko, co jest w Piśmie zawarte, jest dla naszego dobra. A co więcej, możemy potraktować jako ciekawostki, natomiast nie możemy tego jak gdyby wprowadzać w życie jako Słowa Bożego, ponieważ ludzie się mylą, książki w książkach są różne rzeczy, natomiast jedyne święte i prawdziwe jest Słowo Boże. I na nim mamy budować naszą wiarę, że tak powiem w przenośni, budować tak? To, co mamy robić, tak? Żebym dobrze został zrozumiany z tym budowaniem wiary. Mamy po prostu wzrastać duchowo na Słowie Bożym. Mamy się umacniać w Panu na tym, co jest napisane, a nie na tym, co napisane nie jest. I robić to w każdej dziedzinie, również tam, gdzie nam to nie pasuje i fajniej by było coś głębokiego znaleźć, w cudzysłowie. Bo często, no zresztą będziemy dalej szli i zobaczymy, że no dojdziemy do końca. Ja na dziś tyle przygotowałem, słuchajcie. Lekcja na temat